To nasza czwarta wizyta w niebiańskiej sali tronowej. Mieliśmy już okazję oglądać Boży Tron. Otwórzcie proszę objawienie czwarty rozdział. Ten Boży Tron mieliśmy okazję oglądać w wierszu trzecim. I w oparciu o opisy Jana próbowaliśmy sobie wyobrazić tego, który na tym tronie siedział. Rozpoczęliśmy także rozszyfrowywanie grona postaci znajdujących się wokół tronu. I w ubiegłym tygodniu zmierzyliśmy się z grupą 24 starszych siedzących na swoich tronach. To był wiersz czwarty. I dzisiaj idziemy dalej od wiersza 5 do 11 i dzisiaj skończymy ten rozdział. Do tej pory przerabialiśmy po jednym wersecie, ale dzisiaj będziemy chcieli go skończyć, więc strona 1336. Dla przypomnienia tylko dla tych z was, którzy jesteście z nami pierwszy raz, rozpatrujemy rozdział czwarty Księgi Objawienia, a ja czytam od wiersza 5 do wiersza 11. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone. Panie, prosimy Cię, abyś błogosławił i to słowo, abyś otwierał nasze serca, nasze oczy, duchowe oczy. I Panie, abyśmy mogli odczuć Twoją obecność i to, że przebywasz pośród nas. Chcemy Ci oddać chwałę. Amen. Przechodzimy, kochani, od razu do wiersza 5. Czytamy o błyskawicach, głosach i grzmotach wychodzących z tronu. Jeżeli popatrzymy, proszę byście tekst mieli przed sobą, werset ten stanowi całość z opisem tronu, który mamy w wierszu trzecim. Ten trzeci, piąty werset przedzielony jest czwartym wersetem, ale praktycznie stanowi całość. Piąty z trzecim bezpośrednio nawiązuje jeszcze do tego, kto na nim siedział, do Boga. Także gdy idzie o kontynuację użycia symboli w sposobie przedstawiania Boga. Wiemy doskonale, że Jan przedstawia Boga za pomocą symboli. Nie nakreśla jego wyglądu, ale używa symboli. Czy to są kamienie, i tak samo teraz mamy te 3 określenia: błyskawice, głosy i grzmoty. Prorok Ezechiel, jeżeli popatrzylibyśmy do Starego Testamentu, jest jednym z tych, który miał możliwość widzenia Bożego tronu na równo z Izajaszem. I jeżeli porównalibyśmy te teksty ze Starego Testamentu, do tego dojdzie jeszcze Hiob, zwrócilibyśmy uwagę, że dostrzegamy pewną rzecz, która wiąże te 3 relacje ludzi żyjących w różnych okresach. Oni mniej więcej widzą to samo. Może przedstawiają to innymi słowami, ale mają przed oczyma ten sam obraz. Ezechiel, mając wizję Boga i Bożej chwały, jest to pierwszy rozdział, wiersz 13, w samym środku między tymi istotami widać było jakby rozżarzone węgle albo pochodnie, które się poruszały na wszystkie strony. Ogień rozświetlał wszystko dokoła, z ognia też wychodziły błyskawice. Asaf w jednym ze swoich psalmów, psalm 77, relacjonując Boże działanie, mówi: rozległ się grzmot Twój jak turkot kół, błyskawice oświetliły świat, ziemia zadrżała i zatrzęsła się. Hiob w 37 rozdziale pisze: zanim huczy grzmot, grzmi Bóg swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic. Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. Ale tak naprawdę, mówiąc o błyskawicach, głosach i grzmotach, bibliści mówią, że Jan prawdopodobnie, albo najbardziej prawdopodobnie, nawiązuje do najważniejszego dla każdego Izraelity wydarzenia, kiedy chodzi o objawienie Boga ludziom. To wydarzenie miało miejsce na Górze Synaj, kiedy Bóg Mojżeszowi daje przykazania. I czytamy w drugiej Mojżeszowej, trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i doniosły głos trąby, czyli mamy grzmoty, błyskawice i głos. I towarzyszące temu wydarzeniu, czyli nadaniu przykazań, towarzyszące zjawiska wskazujące na Bożą obecność, moc i Bożą potęgę spowodowały, że Mojżesz w drugiej księdze Mojżeszowej w 19 rozdziale 16 wierszu pisze, że zadrżał cały lud, który był w obozie. Czyli kiedy lud izraelski, który wychodzi z Egiptu, nie mając pojęcia o Bogu, i nie dziwimy się chyba, przez tyle lat zapomnieli o Bogu albo nie chcieli myśleć. Być może, co jest wielce prawdopodobne, bo to występuje w naszym życiu jako ludzi. Kiedy nie układa się w naszym życiu tak, jak byśmy chcieli, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie słucha naszych modlitw, człowiek odwraca się od Boga i mówi, jeżeli nie słyszysz, jeżeli nie jestem dla ciebie ważny, to ja nie chcę o tobie nic wiedzieć. A więc być może Izraelici, których background był albo w ludziach, którzy nie mieli pojęcia albo chcieli zapomnieć, to, czego byli świadkami, spowodował, że są pełni strachu i obaw. W tym momencie uświadomili sobie, z jak potężnym Bogiem mają do czynienia. Kochani, będzie w życiu człowieka taki moment, i to bez względu na to, czy go Boga poważnie traktujemy, czy Boga negujemy, będzie taki moment, kiedy będąc skonfrontowani z Bogiem, ludzie będą się bać. I nawet jeżeli myślisz, że Boga się nie boisz i Bóg na tobie nie zrobi żadnego wrażenia, to chcę ci powiedzieć z wielką odpowiedzialnością i pokorą, że będzie taki moment, kiedy twoja filozofia na życie, nawet jeżeli uważać będziesz, że Boga nie ma co poważnie traktować, nie uchroni cię przed strachem, przed bojaźnią, przed rozpaczą. A więc taka jest reakcja. Jednakże ci wszyscy, których opisuje Jan w Księdze Objawienia, zebrani przed Bożym tronem w niebie, patrzący na to wszystko, co ma miejsce, nie reagują strachem, ponieważ doświadczają Boga jako pełnego miłości, wspaniałości, jako kogoś, kogo nie trzeba się bać. Natomiast, jak mówią bibliści, wychodzące z tronu błyskawice, to, co widać, to, co z jednej strony nas fascynuje, jak widzimy błyskawice, ale z drugiej strony nas nieraz przeraża. Oraz głosy i grzmoty, to, co słychać i co nieraz napawa wielkim niepokojem, nawiązuje raczej do tego, co ma się wydarzyć, do zapowiedzi strasznych sądów, które spotykamy w rozdziałach od 6 do 19. Czyli z tronu zaczynają wychodzić błyskawice, zaczynają wychodzić grzmoty, zaczynają wychodzić głosy, które zwiastują praktycznie sąd, koniec. Koniec, który nie jest konsekwencją działania sił przyrody, wobec których jako ludzie coraz częściej jesteśmy bezsilni, bezradni, lecz zaplanowane w szczegółach wydarzenia, na czele których stanie najwyższy sędzia, wszechmogący Bóg. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Mamy drugą część wiersza 5. Określenie 7 duchów bożych występuje w Księdze Objawienia 4-krotnie. Gdybyśmy zaczęli od początku, 1 rozdział, 4 werset, Jan widzi 7 duchów znajdujących się przed Bożym tronem. Jan do 7 zborów, które są w Azji, do 7 duchów, które są przed jego Bożym tronem. Dalej, w 3 rozdziale, 1 wierszu, Jan opisuje Chrystusa jako tego, który ma w swoim ręku 7 duchów bożych i 7 gwiazd. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych, 7 gwiazd, 1 werset 3 rozdziału. O 7 duchach bożych czytamy w 5 wierszu, w tym fragmencie, który mamy przed oczyma. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. I wreszcie, opisując wizję Baranka Bożego w 5 rozdziale, Jan pisze, i widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starszych stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów, siedmioro oczu, a jest to siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. O jakiego rodzaju duchy chodzi? Nie ma jednej interpretacji co do tego zagadnienia. I myślę, kochani, że kiedy mamy do czynienia z Księgą Objawienia, musimy uzmysłowić sobie, że nie będzie jakiejś jednej interpretacji, za którą wszyscy się opowiemy. Tak jak tutaj siedzimy, gdybyśmy rzeczywiście zaczęli wczytywać się w to słowo, gdybyśmy poprzedzili to taką długą, gorącą modlitwą, prosząc, żeby Duch Boży nam rozświetlił, to w oparciu o wiele złożoności, które występują w każdym z nas, mielibyśmy różne interpretacje. Jedni uważają, że siedem duchów bożych odnosi się do siedmiu aniołów, prawdopodobnie do tych samych, którzy stoją na czele siedmiu zborów, do których listy są adresowane, to jest drugi i trzeci rozdział Objawienia. A więc mamy tam mowę o aniołach zborów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardys, Filadelfii, Laodycei. I ta interpretacja ma ręce i nogi. I trudno się z nią nie zgodzić. Może tak być. Inni twierdzą, że może to być określenie całkowitej wszechmocy Boga, jego absolutnej wszechwiedzy, tym bardziej, jeżeli mamy świadomość, że w niebie wszystko koncentruje się wokół Boga, dzięki której, gdy idzie o wszechwiedzę, nie jesteśmy w stanie niczego przed Bogiem ukryć, który doskonale zna życie każdego z nas. Jeszcze inni skłaniają się do stwierdzenia, że mamy do czynienia z częściowym obrazem Ducha Świętego, objawiającym się w życiu Pana Jezusa w siedmiu ważnych działaniach, jakie wyartykułował w swoim proroctwie Izajach, zapowiadając narodzenie Mesjasza. I tam czytamy, 11 rozdział, kiedy Izajasz, pisząc o Mesjaszu, na którym spocznie Duch Pański, napisał, że będzie tu duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, duch poznania, duch bojaźni Pana, duch sprawiedliwości i prawdy. Siedem. I interpretacja niektórych idzie w tą stronę. Jest to częściowy obraz Ducha Świętego. Jeszcze inni twierdzą, że jest to Duch Święty, a więc chodzi o Ducha jako o trzecią osobę Trójcy Świętej w pełni Jego mocy i doskonałości. I kiedy w takim wypadku zapytalibyście mnie, do której interpretacji ja się skłaniam, ale to mogę tylko wyrazić swoje prywatne zdanie. To mnie bardziej przemawia ta ostatnia interpretacja, że mamy do czynienia z Duchem Świętym. Bo jest tu widoczna pewna logika, co wcale nie znaczy, że w poprzednich nie ma logiki. Bo popatrzcie, w objawieniu Jana, szczególnie w wizji Jana, mamy do czynienia z osobą Boga Ojca, zgadzamy się, i z osobą Boga Syna. I teraz na arenę niebiańskiej rzeczywistości wkracza trzecia osoba, Duch Święty, a więc ten, który stanowi jedno z Ojcem i Synem, który był od samego początku istnienia świata, bo tak mówi słowo, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, a więc Duch Święty obecny jest od samego początku. Ten to Duch towarzyszy Jezusowi w czasie jego ziemskiego życia, kiedy w trakcie chrztu Jana wstępuje na Jezusa. Jest to pewien symbol, widoczny znak dla tych, którzy są świadkami tego chrztu. Nie powinna nas więc dziwić obecność Ducha Świętego w ostatniej odsłonie, gdzie w niebie staje przed tronem Boga Ojca u boku Boga Syna. Jeżeli w całej Biblii jest on nierozerwalnie i organicznie związany z pozostałymi osobami Trójcy Świętej, to nie mogłoby być inaczej w ostatniej księdze, Księdze Objawienia. Popatrzcie. W pozdrowieniu do siedmiu zborów Duch Święty związany jest z osobą Ojca i Syna. Pierwszy rozdział, 4-5 werset. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, który ma przyjść. To jest jedna rzecz. I od siedmiu duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa. W wizji niebiańskiej chwały wszystkie osoby boskie związane są z tronem. Bóg Ojciec jest tym, który siedzi na tronie. Jeżeli mamy otwarte Biblię, popatrzmy, 4 rozdział, wiersz 2 i 3. Potem mamy wiersz 9. Później mamy rozdział 5. A więc Bóg Ojciec siedzi na tronie. Bóg Syn Baranek stoi pośród tronu. To jest 6 werset 5 rozdziału. Bóg, Duch Święty stoi przed tronem. 1 rozdział, 4 werset, 4 rozdział, 5 werset. A więc samego określenia siedem duchów Bożych nie należy więc rozumieć w kategoriach wielości czy mnogości Bożych duchów, ponieważ Boże Słowo mówi, że duch jest jeden. Paweł pisze w liście do Efezjan. Mamy tu do czynienia z symboliczną cyfrą, co nas nie powinno dziwić, bo objawienie pełne jest symboliki, która stwarza nam problemy w rozumieniu. Ta symboliczna cyfra, cyfra 7, pojawia się w Biblii ponad 60 razy. I za każdym razem symbolizuje Bożą pełnię, całość, zupełność, często doskonałość. Kochani, niezależnie jednak od tego, do jakiej interpretacji się skłonimy, w tej niebiańskiej, szczególnej scenerii na podstawie rozdziału 4 i 5 możemy zauważyć, że obecne są więc tutaj trzy osoby Trójcy Świętej, a każda z nich w szczególnej formie swego objawienia. Wiersz 6. Spotykamy kolejne symbole. Szkliste morze podobne do kryształu według naszego tłumaczenia i cztery postaci pełne oczu z przodu, z tyłu, stojące w pośrodku wokoło tronu. Trudno jest tłumaczyć wszystkie te symbole, jakie występują w objawieniu, tym bardziej jeżeli wiem, że muszę ten rozdział skończyć dzisiaj, bo lepsze jest uczucie niedosytu niż przesytu. Natomiast wybaczcie, że zastosuję może podobnego rodzaju wariant, który zastosował Jan, jeżeli popatrzycie. Jan tylko wspomniał o morzu, nawet tego nie tłumaczył, skupił się natomiast na tych czterech dziwnych postaciach i je tłumaczy. Stąd też my również skupimy się na tych czterech postaciach. Te cztery postaci nie występują tylko w tym wierszu, lecz pojawiają się często w różnych miejscach objawienia. Możemy więc wyciągnąć wniosek, że stanowią nierozerwalną część tej całej niebiańskiej scenerii, której jesteśmy świadkami. Bo jeżeli popatrzymy, 4 rozdział, wiersz 6, 5 rozdział, wiersz 6, 14 rozdział, wiersz 4, zawsze znajdują się w pobliżu tronu i baranka. 4 rozdział, wiersz 6, wiersz 8, mają 6 skrzydeł i oczy z przodu i z tyłu. Stale wielbią Boga, oddają Mu cześć. 4 rozdział, 5 rozdział, 7 rozdział, 19 rozdział. Wreszcie mają pewne zadania do wypełnienia. Ale ktoś mógłby pomyśleć, że to świadectwo Jana, bo idziemy zupełnie w totalną symbolikę, nie jesteśmy w stanie tego rozumieć. Rozumiecie to? Ja też nie do końca. Ale moglibyśmy powiedzieć, że w takim wypadku, nie chcę użyć tego słowa, Jan był oszołomem? Czy to świadectwo Jana jest wiarygodne, czy nie trzeba by było go zweryfikować i sprawdzić? Jak weryfikowano w Starym Testamencie dane fakty? Powołując się na świadectwo co najmniej dwóch, trzech osób. Tak? Pamiętacie w Starym Testamencie? Wprawdzie w kontekście wyroku śmierci. Tak było, kiedy Izabel załatwiła dwóch świadków, którzy fałszywie oskarżyli Nabota, bo tak stanowiło prawo. Dany fakt weryfikowało świadectwo co najmniej dwóch świadków. Tak samo było w czasie procesu Pana Jezusa, kiedy przed Sanhedrynem świadczyli, aczkolwiek tych, których wezwali, okazało się, że te świadectwa się kupy, przepraszam, nie trzymały. A więc, że jeden zaprzeczał drugiemu. Kochani, oto okazuje się, że Jan nie jest jedynym, który widzi Boży tron. Już przywołałem tych, którzy mieli tę wizję podobną. To był Ezechiel, to był Izajasz. I jeżeli teraz świadectwo Jana porównamy ze świadectwem Ezechiela i świadectwem Izajasza, no to mamy świadków, którzy są potrzebni, którzy poddani zostaną weryfikacji. Ta weryfikacja będzie pozytywna, bo opieramy się na świadectwie co najmniej dwóch świadków. Ezechiel pisze, że każda z czterech istot posiada cztery twarze. To jest pierwszy rozdział. Twarz człowieka, twarz lwa, twarz wołu cielca i orła. I obręcze kół były pełne oczu. Wydaje mi się, że bardziej wizja Ezechiela jest trudniejsza do zrozumienia niż wizja Jana. W księdze Ezechiela występują wszystkie elementy obrazu z Księgi Objawienia. Jeżeli popatrzymy do Izajasza, który miał podobną wizję, aczkolwiek koncentruje się też na czymś innym. Opisuje siedzącego Pana na tronie, wprawdzie nie wspomina o czterech postaciach, lecz pisze o istotach aniołach, z których każdy miał po sześć skrzydeł, o czym pisze Jan. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, na dwóch latał. To jest 6 rozdział Izajasza. I oni też oddawali Bogu chwałę, wołając jeden do drugiego albo jeden przez drugiego to, co mamy u Jana. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Czy więc Jan popełnił plagiat? Nie. Jeżeli dajemy wiarę Bożemu Słowu, bo to jest podstawa, bo jeżeli dajemy wiarę Bożemu Słowu, nie ma żadnych dyskusji, dywagacji. Jeżeli dajemy wiarę Bożemu Słowu, to tam jest napisane, że Jan został wzięty do nieba. Pamiętacie nasze rozważania? Czy był tylko w kwestii swoich emocji, czy był fizycznie wzięty? Czy to jest ważne? Nie jest ważne. Był tam. Czyli jest świadkiem bezpośrednim. Jeżeli dajemy wiarę Bożemu Słowu, które mówi, że całe Słowo natchnione jest przez Boga, to znaczy, że to, co Jan widział, było prawdą. Natomiast skąd się biorą różnice, jeżeli popatrzymy do relacji ewangelistów? Każdy pisze o tym samym innym językiem i zwraca punkt, swoją uwagę na tym, co dla niego w tym danym momencie było ważniejsze. Ale kiedy zestawimy wszystkie relacje, mamy pełnię. I to samo jest, gdy idzie o Jana. Jan skupił się na tym i to przedstawia, tak mi się wydaje, co dla niego w tym danym momencie było rzeczą najważniejszą, co odczuł, że ma przekazać. Jeżeli teraz to zwiążemy razem i zrobilibyśmy pewnego rodzaju synopsę, czyli zestawienie relacji Ezechiela, Izajasza i Jana, mamy obraz całości. Jak należy interpretować te postaci cztery? Czy według sugestii Ezechiela, Izajasza? I rozumienie czy próba zgłębienia znaczenia czterech postaci jest przedmiotem stałych dyskusji. Wizja tych czterech postaci. Wielu komentatorów Nowego Testamentu uważa, że te żywe istoty znajdujące się w najbliższym otoczeniu Boga to Boże aniołowie, których zadaniem jest składanie świadectwa o Bożym majestacie, Bożej świętości. To, co wybrzmiewa z wiersza ósmego. Inni twierdzą, że te postacie reprezentują to wszystko, co jest najszlachetniejsze, najsilniejsze, najmądrzejsze, najszybsze w przyrodzie. To konkretne zwierzęta, które reprezentują wielkość, siłę, piękność przyrody, które reprezentują cały wszechświat, stąd cztery strony świata. I w połączeniu z 24 starszymi można więc dostrzec, jak wszystko, całe stworzenie, a więc przyroda, człowiek wskazują na Boga, w jaki sposób swoją wspaniałością mogą oddawać Jemu chwałę i mogą Boga adorować. Jeszcze inni twierdzą, że w tych postaciach znajdujących się pośrodku wokół tronu możemy doszukać się reprezentacji Bożych atrybutów. Podobnie jak Duch Święty ukazany jest w postaci siedmiu pochodni, tak Boże atrybuty, czyli cechy, są reprezentowane przez cztery żywe istoty i między innymi tak to tłumaczy pastor Turkanik. Fakt, że były pełne oczu, z przodu, z tyłu i wokoło i wewnątrz były pełne oczu, wyraża wszechwiedzę, wszechobecność Boga, który widzi wszystko, który wszystko wie. Zatem te cztery postaci są wyróżnikami. Lew Bożego majestatu i potęgi, bo to zwierzę kojarzy nam się z majestatem, choćby nawet sama grzywa, no chyba, że jest jakiś łysy lew. Druga postać, cielec, wół, obraz cierpliwości i trudu Boga. Postać trzecia, człowiek, gdy chodzi o inteligencję i mądrość Boga, po kim mamy inteligencję? Po tym, który nas stworzył. I wreszcie postać czwarta, orzeł, obraz panowania i suwerenności Boga. Jeszcze inni uważają, że te cztery postaci to jest czterech ewangelistów. I zwróćcie uwagę, jeżeli jesteście choćby nawet w Kościele Jezusowym w Cieszynie, albo jesteście w Starym Bielsku, że ewangeliści albo na ramieniu, albo u stóp, każdy z nich ma to jedno zwierzę. Próba symbolicznego odczytania. Wspomnę jeszcze jeden wariant, nie ostatni. Mianowicie, że te cztery postaci reprezentują cztery aspekty, cztery cechy charakteryzujące służbę samego Pana Jezusa. Lew, symbol królestwa, autorytet Pana Jezusa. Cielec, ofiara, kapłański urząd Pana Jezusa. Orzeł, symbol boskości, człowiek symbolizuje jego wcielenie. Który wariant wybrać? Do którego się skłonić? Jeżeli zapytalibyście, co do mnie tak bardzo przemawia, też się na tym zastanawiałem. Ale myślę, że chodzi o to, że teraz całość, wszechświat, wszystko składa Bogu cześć. Kochani, dzięki Bogu, że od interpretacji nie jest uzależnione nasze miejsce w niebie. Wyobrażacie sobie? Dzięki Bogu. Te cztery postaci wykonywały jedno wielkie zadanie. Wiersz ósmy. Oddawały Bogu chwałę i cześć. Nie odpoczywając ani dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. Słowa, które wypowiadają, są wspaniałym świadectwem na temat Boga. Wiemy, że Bóg jest w centrum wszystkiego, gdy chodzi o niebo. Wszystko się kręci wokół Niego. I to nie jest tak, że te słowa są wypowiadane tylko dlatego, że jest taki wewnętrzny przymus. Ale że dla tych, którzy tam są, to jest zupełnie normalną rzeczą. Kwestia motywów. Jakie motywy nami kierują często, gdy chodzi o słowa, które wypowiadamy? Czy takie, że wiemy, że takie są oczekiwania? Czy nasze słowa są konsekwencją przemyśleń i wiemy, że nie można inaczej? Nie w sensie nie można, bo poniosę za tą karę, ale nie ma innej opcji, bo tak to powinno być. A więc jest to wspaniałe świadectwo na temat Boga, którego nikt nie stworzył, który nie ma początku ani końca, który jest ponadczasowy, jako ten, który był, który jest i który ma przyjść. I do tej wspaniałej pieśni chwały dołącza się teraz grono 24 starszych, o których mówiłem ubiegłej niedzieli. Popatrzcie na werset 4 i 10. W wierszu 4 grono 24 siedzi na tronach. Tak, macie ten sam przykład w Biblii, co ja? W wierszu 10 wszyscy starsi upadają przed tym, który siedzi na tronie. Ściągają wieńce chwały albo korony. W wierszu 4 starsi mają na swoich głowach korony. W wierszu 10 składają te wieńce. Myślę, że wiersz 4 ukazuje pozycję, jaką starsi mieli, te trony i wieńce, pozycję dzięki okazanej łasce i Bożemu miłosierdziu. To, że siedzą na tronach, to, że są ukoronowani, uhonorowani, to jest konsekwencja Bożej łaski. To jest coś, na co oni sobie nie zasłużyli. Bo czym? Natomiast wiersz 10, ściągnięcie koron, oddanie Bogu chwały, to opisana jest pozycja ich niegodności, pokory, wdzięczności oraz szczery wyraz poddania i zależności. Kiedy nadejdzie więc ten długo oczekiwany dzień spotkania z Panem w sali tronowej, wtedy oblubienica Pana Jezusa i Jego Kościół, pośród którego chciałbym, byśmy wszyscy się znaleźli i ci wszyscy z was, którzy nas słuchacie, oddamy chwałę i cześć i dziękczynienie siedzącemu na tronie. I wtedy Kościół upadnie na twarz przed tym, który siedzi na tronie. Odda pokłon temu, który był, który jest i który będzie na wieki. Ściągnie z głowy to, co w Bożej łasce otrzymał i wypowie słowa uwielbienia. To jest wiersz 10. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Dzięki Twojej łasce ja tu mogę być. Dzięki Twojemu działaniu ja mogę przeżywać wieczność. Dzięki Twojej ofierze mogę oglądać Cię twarzą w twarz. Kochani, jeżeli tu na ziemi, w czasie naszego ziemskiego życia, nie mamy problemów, żeby ugiąć swoje kolana albo uginać swoje kolana przed Panem, by paść do Jego stóp, to będziemy to robić bez problemu w tam wieczności. Jeżeli tutaj na ziemi nie mieliśmy problemów z tym, żeby po raz pierwszy ugiąć kolana, aczkolwiek to nie było takie oczywiste i odwołuję się do tych z was, którzy mają tę decyzję za sobą. Było to takie proste? Było to takie łatwe? Nie było. Ale Duch Boży sprawił, że ugięliśmy kolana. Jeżeli teraz w ciągu całego swojego życia uginamy przed Bogiem swoje kolana, poniżamy z siebie w sensie, że zajmujemy właściwą pozycję przed Bogiem, to w niebie nie będziemy mieli z tym problemów. Jeżeli natomiast tu na ziemi tego nie zrobimy, jeżeli nie wyznamy Mu swojej słabości i zależności, nie łudźmy się, że trafimy do Jego Królestwa i że znajdziemy się w gronie tych, którzy tam w wieczności będą Jemu oddawali chwałę. Bo uginanie kolan tam ma swój początek tu. Jeżeli tu tego nie było, to tam tego nie będzie. Dlaczego? Bo nas po prostu tam nie będzie. będzie uginał kolana ktoś inny. Jeżeli natomiast tam my będziemy uginali kolana, to znaczy, że zapoczątkowane to zostało tutaj. Zachęcam do tego, abyśmy mogli to czynić w każdej sytuacji, mając świadomość, z jakim Bogiem mamy do czynienia, że jest to Pan, który był, który jest i który przyjdzie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że tak troszeczkę otwierasz tajemnicę, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie dogłębnie, Panie, to zrozumieć. Ale dziękujemy Ci za to, co przygotowałeś dla nas tam, żebyśmy na własne oczy, już inne, mogli widzieć Twoją wspaniałość, Twoją wszechmoc. I Panie, może będziemy zaskoczeni, na pewno będziemy zaskoczeni, bo chyba okaże się, że te nasze wyobrażenia, które mieliśmy tutaj, nijak się mają do tego, jaka jest rzeczywistość Twoja tam. Panie, dziękujemy Ci, że jest wielką łaską, że możemy tutaj uginać swoje kolana. Ty wiesz, że te nasze nogi nieraz są bardzo sztywne, że jest bardzo dużo hartu, pewności w nas. Ale Panie, jeżeli raz dzięki Twojemu działaniu zegniemy swoje kolana przed Tobą, to uświadomimy sobie, że to jest to najlepsze, co mogło nam się przytrafić. Kiedy, Panie, możemy mieć pewność tego, kim Ty jesteś, kiedy możemy też przeżywać rozumienie tej zależności naszej względem Ciebie. I dziękujemy Ci, że jesteś tym, który będzie nas podnosił. Prosimy, byś błogosławił i nasze rozejście do domów, a przedtem, Panie, kiedy będziemy uczestnikami pamiątki wieczerzy, abyś błogosławił też tę społeczność, którą chcemy mieć ze sobą nawzajem i z Tobą. Proszę, byś błogosławił cały tydzień, w który wchodzimy. Panie, w Twoje ręce chcemy przynieść i naszych bliskich, nasze rodziny, domy. Chcemy Tobie przynieść też tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego leczenia i Panie, w tak szczególny sposób chcemy błogosławić i prosić o Marysię. Chcemy Cię, Panie, prosić o pastora Janusza, który dochodzi do zdrowia po przeszczepie. O Antoniego z Bielska. Panie, dotyka się też i jego ciała. Chcemy Cię prosić o Anię z Krakowa w czasie chemii. Chcemy Cię, Panie, prosić gorąco i o Jarka, który jest w szpitalu w Puławach. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy są pogrążeni w żałobie, o pociechę dla nich. Oddajemy się w Twoje ręce. Dziękujemy, że mamy wielki przywilej, że jesteś blisko nas, że jesteś zainteresowany każdym z nas. Daj, Panie, by nasze życie mogło być wielką zachętą dla wielu. Weź sobie uwielbienie i cześć i też i z tego kończącego się nabożeństwa. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.